Grzegorz Wrochna, jestem fizykiem i pracuję w Instytucie Problemów Jądrowych w Warszawie. Cała sesja poświęcona jest agnostycyzmowi. Ja w zasadzie nie mówiłem o agnostycyzmie, ale o czymś, co z agnostycyzmem jest często mylone. Agnostycyzm to taka postawa unikania odpowiedzi na najbardziej podstawowe w końcu dla człowieka pytania o Boga, o wieczność, takie chowanie głowy w piasek. Tymczasem istnieją sytuacje, w których taka postawa, kiedy unikamy świadomie deklarowania jakichś określonych poglądów w sprawach religijnych, teologicznych, filozoficznych, jest pożądana, nie tylko usprawiedliwiona, ale wręcz pożądana. Chodzi mi właśnie o badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych. Tutaj współczesna metodologia nauki poucza nas, że musimy bardzo uważać, żeby naszych przekonań filozoficznych, religijnych nie czynić założeniami wstępnymi naszych badań. I to właśnie pokazałem na dwóch konkretnych przykładach. Na przykładzie badania prehistorii człowieka, początków człowieka i ewolucji wszechświata. Na przykład badacze prehistorii człowieka, którzy w Boga nie wierzą, bardzo usilnie próbują, często wręcz naciągając argumenty, wykazać, że człowiek nie mógł powstać w wyniku jakiegoś pojedynczego aktu, tylko powstał w procesie jakimś ciągłym, w procesie rozgałęzionym, że było wiele gatunków człowieka. I tego typu założenie wstępne prowadzi do fałszywej interpretacji niektórych wyników badań naukowych. Ale po drugiej stronie popełniane są podobne błędy, na przykład wyniki różnych badań genetycznych poszukujących wspólnego przodka wszystkich ludzi żyjących dzisiaj na Ziemi są często okrzykiwane jako dowód na istnienie biblijnej Ewy czy biblijnego Adama, podczas kiedy jest to po prostu wynik procedury jak gdyby odwracania mutacji w tył, w której założyliśmy, że odwracamy dotąd, aż napotkamy pojedynczego osobnika. Myślę, że jeszcze bardziej jaskrawe przykłady występują w badaniu wszechświata. Dzisiaj wiemy, że wszechświat się rozszerza. Jeżeli prawa fizyki stosujemy do wszechświata jako całości i ekstrapolujemy jego ewolucję w tył, okazuje się, że mniej więcej 14 miliardów lat temu dochodzimy do takiego punktu, kiedy gęstość wszechświata była nieskończona, kiedy w zasadzie czas się zaczął. Nie ma sensu pytać, co było przedtem, bo przedtem nie było czasu. I znowu wielu ludzi zbyt pochopnie przyjmuje to jako stworzenie świata, po prostu. Z filozoficznego punktu widzenia, jeżeli Pana Boga traktujemy jako kogoś takiego, kto zajmuje się właśnie czy to poprawianiem ruchów planet, czy urządzaniem takich wielkich wybuchów we wszechświecie, to traktujemy go jakoś tak bardzo instrumentalnie. To w zasadzie są to poglądy pogańskie, można powiedzieć. Chrześcijaństwo mówi Panu Bogu coś zupełnie innego, prawda? Tego typu błędy były popełnione przez wielu naukowców i nie tylko naukowców. Na przykład w Związku Radzieckim kosmologia, czyli nauka właśnie o rozwoju wszechświata, była zakazana i fizyków, którzy się nią zajmowali, rozstrzeliwano i zsyłano na Sybir. Więc nieprzestrzeganie tej metodologii nauki, tych zasad głoszonych przez współczesną metodologię nauki może prowadzić do aż takich wypaczeń. I można sobie zadać pytanie, dlaczego musimy, rzeczywiście zabierając się do badań naukowych, jak gdyby odłożyć na bok swoją wiarę? Po prostu uczy nas historia, że wiele ludzi próbowało i błędy popełniło. Gdzie był błąd? Błąd był zwykle w tym, że wyobrażenia ludzi o Bogu, o świecie otaczającym były zbyt prymitywne, zbyt ubogie. I jeżeli takie wyobrażenia były założeniami wstępnymi, to nieuchronnie prowadziło na manowce.
Czy można wobec tego, w świetle tego, co Pan wcześniej powiedział, powiedzieć, że należy odłożyć na bok swoją wiarę, odkładając zarazem też swoją niewiarę?
No właśnie. takie stwierdzenie z kolei też byłoby przesadą, bo gdyby uczeni nie zadawali sobie pytań o wszechświat, o przestrzeń, o czas, o wieczność, to w ogóle fizyka by nie powstała, zwłaszcza współczesna fizyka. Fizyka pozostałaby na poziomie takiej prymitywnej mechaniki w zasadzie. W związku z tym to też jest konieczne. Wiara, poglądy religijne, poglądy filozoficzne stanowią znakomitą inspirację dla badań fizycznych. Trzeba w związku z tym tutaj sobie z tym poradzić na zasadzie odpowiedniej równowagi między tym, gdzie stosujemy pojęcia związane z wiarą, a gdzie stosujemy metodę naukową badania świata. I chyba najlepiej syntetycznie ujął to Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio, mówiąc, że wiara i rozum to dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki w kontemplacji prawdy. Z tym, że taka przestroga, która płynęła z mojego wykładu, była, że uczony prowadzący swoje badania powinien uważać, żeby mu się te skrzydła nie poplątały, które jest które, bo na takich splątanych skrzydłach to daleko nie zalecimy.